Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam serdecznie fanów Enei Zastalu BC Zielona Góra, a dzisiaj zapraszam na jedną długą rozmowę z właścicielem Enei Zastalu BC Zielona Góra, Januszem Jasińskim. A rozmawialiśmy dosłownie kilkadziesiąt minut temu o tym, co dzieje się w Zastalu i podzieliłem tę rozmowę na dwie części. Po pierwsze o stronie sportowej tego, co się dzieje w Zastalu, rozmawiamy. No, sportowa strona to oczywiście awans do finału Polskiej Ligi Koszykówki. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, że Zastal awansował i tak szybko emocje opadły po tej bańce, po tym ciężkim przecież pojedynku, po ciężkiej serii w ogóle ze Śląskiem Wrocław, więc pytałem Janusza Jasińskiego, czy dla niego też to taki normalny awans, czy też jest to jakiś duży sukces jednak w obliczu tego, jak drużyna się zmieniała w trakcie sezonu i co się działo w ogóle w tej drużynie Żana Tabaka w ciągu sezonu, a mówię o odejściach zawodników, o kontuzjach, czy o ostatnich miesiącach, dwóch miesiącach i zupełnej przebudowie tej naszej ekipy, więc to będzie pierwsza część rzutu za trzy, a potem w drugiej części porozmawiamy o tym, o czym bardzo głośno w ostatnich tygodniach, szczególnie bardzo, bardzo głośno, no a od grudnia wiadomo, czyli od kilku miesięcy głośno na linii oczywiście klub Urząd Miasta, Janusz Jasiński, Janusz Kubicki, prezydent miasta z właścicielem klubu, wymieniają się uprzejmościami. Ostatnio konkurs rozpisany z audytem w środku, teraz kilka dni temu konkurs unieważniony przez wojewodę, 1,5 miliona dla Zastalu nie ma, tego przewidywanego przez budżet Zastalu i co w związku z tym dalej, jaka jest sytuacja w klubie, co może się dziać w związku z tym brakiem tych dużych pieniędzy, o to wszystko pytałem Janusza Jasińskiego, więc serdecznie zapraszam fanów naszej koszykówki na tą rozmowę. Panie, panowie, Janusz Jasiński w rzucie za trzy, zaczynamy.
Tydzień temu Zastal do tego finału awansował, cieszyliśmy się tego dnia, tego wieczoru i mam takie wrażenie, że takie ciśnienie spadło, że to przyjęto jako taka normalka. Zastal miał być w finale, Stal Ostrów miała być w finale. Jak pan traktuje ten awans do finału w tych wszystkich okolicznościach? Nie wiem, chociażby przebudowy drużyny w trakcie sezonu. Jak duży to jest dla pana sukces? Czy to też może dla pana jest taka normalka? Tak miało być, jesteśmy w finale i tyle. Może to jest efekt tego, że jest ta przerwa między bańkami. Być może, ale mam takie wrażenie, że tak schłodziły się emocje w tej chwili.
Na pewno to jest wielki sukces, no bo jak się jest blisko pewnych spraw, to się nie widzi pewnego dystansu i na pewno po latach będziemy w stanie to lepiej ocenić. To, że jesteśmy to jest chyba nasz siódmy półfinał, o ile pamiętam, który rozgrywamy. To jest niesamowita sprawa. Na pewno, gdybyśmy nie mieli tych zawirowań z odejściem Marcela Ponitki i Falundberga, na pewno bym powiedział, że ta drużyna jakby, no to jest plan minimum dojście do finału. Natomiast wiadomo, że ta drużyna, która jest dzisiaj, tą, którą trener Tabak udało mu się zbudować, potem jeszcze dodatkowo ta kontuzja Papasa, która kompletnie zdestabilizowała, bo nikt tego nie rozumie, ale to przecież my dzisiaj gramy. To jest trochę tak, jakbyśmy podjęli decyzję tam 14 lutego, że do końca sezonu nie wprowadzimy żadnego rozgrywacza na miejsce Eiffelberga, czyli mamy zawodnika, który stanowił ileś procent siły naszego zespołu, pozbywamy się go i nie próbujemy go nikim zastąpić, to wiadomo, że to by było taka misja samobójcza trochę. No w związku z tym, no, to Papas miał wziąć na siebie ten ciężar bycia liderem drużyny, do niego miała ta piłka iść w tych najtrudniejszych momentach, to on miał przełamywać niemoc drużyny, to on miał rzucać, to on miał zdobywać punkty. To był ten nasz czarny koń, który też w lidze VTB miał mocno nam pomóc, ale to też był element zdobycia tytułu mistrza Polski. No i tutaj ta pechowa kontuzja kompletnie nas zdestabilizowała. Tak? To znaczy tak. Nie dała nam żadnego możliwości ruchu w polskiej lidze. No i to niestety jest do dzisiaj taka ta sytuacja została. I w związku z tym ta drużyna musiała przejść kompletną reorganizację. Nie dość, że inne osoby, to jeszcze brak pewnych pozycji powodowały, że trener Tabak od nazwijmy to początku marca, wtedy kiedy już tego Papasa nie mamy, no miał de facto 1,5 miesiąca na to, żeby nawet nie, miesiąc czasu z kawałeczkiem, żeby to wszystko przekonstruować, żeby postawić to na nogi, jeszcze dodatkowo kontuzja Grossela. Ja powiem tak, że w pewnym momencie to wyglądało tak źle, że wszyscy się obawialiśmy przejścia pierwszej rundy i widać było i nerwową postawę trenera, i nerwową postawę całej drużyny w tych meczach z Bujnią. No i co mnie najbardziej cieszy, oprócz tego, że jesteśmy w tym finale, to jest to, że z meczu na mecz drużyna wygląda lepiej. Z meczu na mecz gramy coraz bardziej swój basket, nie patrząc na przeciwnika. To my narzucamy styl gry, to my nie odpowiadamy na ich szaleństwa, tylko my gramy swoje. No ale że Śląsk Wrocław bardzo dobrze grał i się postawił, no to tylko gratulacje dla drużyny. Myślę, że to jest jeden z trudniej wywalczonych finałów w ostatnich latach. Myślę, że to naprawdę duży sukces. I Zielona Góra naprawdę musi jako miasto, jako my kibice zejść na ziemię. Wszyscy inni też chcą medale. Warszawa się znalazła w strefie medalowej po 42 latach chyba, mogę tu się pomylić. I tak jest przestrzeń olbrzymia. Śląsk Wrocław od 2012 roku nie zdobył medalu, czyli też już jest wypuszczony. I to wielkie brandy i jeżeli chodzi o koszykówkę, ale też jeżeli chodzi o głębokość możliwości pozyskiwania pieniędzy, i Warszawa, i Wrocław to jest top polskich miast przecież. No jesteśmy to zdrowe, myśleliśmy, no, na pewno nie chcieliśmy na nich trafić. Po pierwszego powodu, dlatego że to jest no, jednak najsilniejsza drużyna, najmocniej zbudowana, największe pieniądze wydane dzisiaj w lidze. No i druga kwestia, że jednak gramy u nich w Ostrowie. Czyli oni mają ten atut własnej hali.
Ja jeszcze chcę spytać o tych zawodników, którzy przyszli do was, czyli Skyler Bowling, David Brambley, Krzysztof Sulimana. Dzisiaj te transfery, jak pan ocenia, któryś jest zaskoczeniem szczególnie pozytywnym? No Skyler Bowling musiał wejść jednak mimo wszystko w te buty Lundberga czy Papasa i to on w tej chwili jest jedynką. David Brambley ostatnio same pochwały zbiera za dwa ostatnie mecze. Jak pan ich widzi, te transfery?
Czy na pewno ta nasza przebudowa miała na celu zwiększyć rotację? To znaczy my jednak z tej trudnej rotacji sześciu zagranicznych zawodników plus Łukasz Koszarek, mówimy po odejściu Ponitki i Lundberga, czyli sześciu obcokrajowców, którzy mogą grać na boisku, plus Koszarek, plus w tym momencie realnie Filip Put, tak? Pamiętajmy, cały czas kontuzję ma i nie wrócił do składu Szymkiewicz. Wiadomo, że też na niego liczyliśmy. No więc to nas postawiło w hiper trudnej sytuacji. My musieliśmy zwiększyć polską rotację i taki był tej cel tej przebudowy. Zwiększyliśmy ją w dwóch pozycjach. Na pozycji numer 5, czyli backupa dla Grossela, czyli tu Sulima. I David Brambley, który miał dać nam silną pozycję numer 3, ale tak jak pokazał, to też może i na dwójce nam trochę pomóc. W tym meczu szczególnie, gdzie tam spadł Skyler, pokazał się z bardzo dobrej strony za to niesportowe dwa.
Drugi mecz to był.
Tak jest, w drugim meczu półfinałowym, więc wydaje mi się, że polska rotacja spełnia nasze oczekiwania. Znaczy ja wiem, że teraz będzie zaraz jakiś tam hejt na Krzysia Sulimę, że to nie tak, tak. Znaczy znajdźmy miejsce w szeregu. To jest drużyna trenera Tabaka, gdzie hierarchia to jest pierwsze, moim zdaniem, słowo, które należy używać. I nie da się konkurować z Jeffem Grosselem. Nikt w polskiej lidze nie jest dzisiaj w stanie z nim konkurować na jego pozycji, a tym bardziej we własnej drużynie. Więc na pewno Krzysiu Sulima ma taki tło, w stosunku do jakby jest zmiennikiem najlepszego zawodnika w lidze, według mnie w tym momencie, tak? Może to będzie MVP też finału, daj Boże. Więc w związku z tym wydaje mi się, że te dwa bardzo dobrze zatrybiły w tych oczekiwaniach naszych. Oczywiście oczekiwania trenera, oczekiwania klubu, a oczekiwania kibiców to są dwa różne oczekiwania i ja to podkreślam bardzo mocno. Naprawdę nie wszystko złoto, co się świeci. To trzeba rozumieć grę, trzeba rozumieć, że nie może każdy zawodnik wyrywać sobie piłkę. To nie może być tak, że żeby zaspokoić ich ambicje, musimy mieć dwie albo trzy piłki, bo to w niektórych złych kombinacjach tak było. To musi być wszystko poukładane, więc to jest bardzo dobrze. No i Skyler dla mnie to jest fenomen w ogóle, dlatego że biorąc tego zawodnika, od samego początku my bieraliśmy go i to nawet te rozmowy, które pamiętam z Pucharu Polski, kiedy podejmowaliśmy decyzję, to było tak, że on miał iść w parze. Tak? Mogę dzisiaj powiedzieć, że on miał iść w parze z zawodnikiem amerykańskim, którego bardzo lubię i szanuję, Gerardem Robinsonem, który no niestety nam nie udało się go przechwycić, przechwyciło go Dijon.
Tak.
To był taki krótki moment, lider Ligi Francuskiej w tamtym momencie. No i tutaj
czyli ten Skyler miał być taki na doczepkę, okazało się, że stał się ważnym punktem drużyny.
Znaczy nie na doczepkę, ale to miał być taki układ, nie, że dwóch zawodników, jeden i on był bardziej dla nas przewidziany nie do prowadzenia gry, ale tak jak trochę Marcel Ponitka, uzupełnienie prowadzenia gry, tak, żeby na piłce, żebyśmy mieli czterech graczy, tak?
Mhm.
To nam, że tak powiem, dzisiaj zmieniło się, że na Skylerze wisi cała odpowiedzialność. To jest bardzo mądry zawodnik, to jest naprawdę inteligentny człowiek i wie pan, jak to w życiu jest. Jak im ktoś ma większą wiedzę i inteligencję, tym trudniej wytrzymać presję, dlatego że on wie, że na nim to wszystko wisi. Tak? Gdyby on był takim trochę, jak ja to mówię, dziecko kwiat i podchodził do życia bardzo swobodnie, uda się, nie uda, to byłoby mu łatwiej. On bardzo to do siebie bierze, dlatego tym bardziej go szanuję za to, że udźwignął ten ciężar, tak? Bo to jest olbrzymi ciężar.
Okej, okay. Druga sprawa, o której dzisiaj chciałem porozmawiać, to, co o czym wiemy od dwóch czy trzech dni, a formalnie od 16 kwietnia właściwie zaistniało, czyli unieważnienie konkursu na pieniądze dla Zastalu i Falubazu. Czy tak po ludzku może pan powiedzieć, że pan triumfuje, że wojewoda unieważnił te konkursy rozpisane przez prezydenta Janusza Kubickiego, ponieważ i pan na to wskazywał, i to niejednokrotnie na Radzie Miasta, i wskazywała część radnych również na to, że są, wskazywaliście, że są nieprawnie rozpisane w taki sposób te konkursy?
My podnosimy wiele aspektów tego konkursu, dlatego że to jest złamanie de facto prawa pod kątem, i to wojewoda bardzo dobrze wyłuszczył w których paragrafach, ale dla mnie druga, nawet ważniejsza rzecz, tak, bo to jest złamanie prawa przez prezydenta i złamanie prawa, no nie wiem, przez ludzi, którzy wydatkują te pieniądze. Tak, a to jakby nie jest, i pewnie, że to nie jest mój problem, ale to świadczy tylko o tym, że to prawo niestety, albo te zarządzenia są pisane na kolanie i nikt tego nie sprawdza, bo dla mnie to jest po prostu dramat. Jak można na takim poziomie podejmować takie buble prawne. Natomiast drugi element, ważniejszy dla mnie, to jest tak, że my tym konkursem naraziliśmy, i to mi się wydaje, że to jest problem Falubazu, dzisiaj jeżeli byśmy wypełnili w pełni ten organizacyjny konkurs, to narażamy na olbrzymie straty klub. Klub, który jeżeli faktycznie ten audyt został zrobiony w sposób rzetelny, i to nie była, nazwijmy to, sztuka, tylko realnie, to informacje, które tam zostały zawarte, są dzisiaj dostępne na rynku. Każdy z nas ma prawo z nich skorzystać, a one mogą sprowadzić w klubie olbrzymie problemy. Ja rozmawiałem z moimi sponsorami, z naszymi sponsorami klubowymi i żaden z nich nie zgodził się na ujawnienie jakichkolwiek informacji dotyczących jego kontraktu, dlatego że sobie nie życzy z różnych powodów. To jest pierwsza kwestia. Zawodnicy to samo, agenci to samo, kontrahenci tacy typu na przykład, nie wiem, Spalding, który dostarczy nam stroje. To są wszystko tajne rzeczy przez poufne, no bo nigdy negocjacje nie są takie same. My jesteśmy jednak klubem na pewnym poziomie i to know-how, które zdobyliśmy, jest po prostu naszą zdobyczą. Tak? To jest nasza przewaga, dlatego może mamy te mistrzostwa Polski, nie mając, że tak powiem, dużego budżetu, tak, w ostatnim roku i w tym roku walczymy. No więc w związku z tym to jest zrobienie takiej spustoszenia w klubie, które moglibyśmy się nigdy nie podnieść. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że my mamy coś do ukrycia i się boimy. My się niczego nie boimy. My się niczego nie boimy, nic nie ukrywamy. Co roku jesteśmy badani przez niezależnych w pełni audytorów. Informacje są przekazywane do wszystkich instytucji, które tym zarządzają. Obecnie przygotowujemy emisję akcji spółki i tam też będzie prospekt emisyjny, który będzie opisywał różne procesy, które dzieją się w środku i my się tego nie boimy. Natomiast nie możemy pozwolić na to, żeby skrzywdzić klub i najgorzej moich partnerów, bo wie pan, to, że ktoś mnie skrzywdzi, to pół biedy, ale jestem odpowiedzialny za moich partnerów. Jeżeli ja skrzywdzę biznesowo swoich partnerów, to już nigdy ich nie odzyskam. Najtrudniejszym elementem jeżeli chodzi o koszykówkę i o klub. To nie są zawodnicy, to nie jest trener, to nie jest miasto, to nie jestem ja. Najtrudniejszym, najważniejszym elementem są sponsorzy, którzy będą chcieli kłaść na to pieniądze.
Okej, pytanie tylko co teraz, bo wczoraj usłyszałem Janusza Kubickiego, który powiedział, właściwie powtórzył to, co do tej pory, że klub Zastal musi się otwochać, takiego słowa użył ponownie zresztą, otwochać i wtedy być może da się coś zrobić z pieniędzmi dla Zastalu, bo prezydent chce się dowiedzieć, na co poszły pieniądze w zeszłych latach. No i prezydent mówi tak, że jeżeli klub Zastal usiądzie do sensownych rozmów, podejmie sensowne rozmowy na temat aktualnej sytuacji w klubie, no to wtedy on oczywiście klub wspomoże. Więc czy się Zastal otwocha? Pytanie, czy jak pan to widzi? Bo ja widzę tutaj impas totalny, natomiast jak pan widzi rozwój sytuacji w tej chwili?
Czyli pan, no każdy, kto chociaż trochę śledzi tą mapę historyczną, nie widzę miejsca, w którym my byśmy się sfochowali, tak? Kalendarium było proste. W tamtym roku nas pominięto w konkursie z wodociągu i kanalizacji. Przekazano 500 tysięcy na dwa mecze do Falubazu. Do nas, mimo tego, że do końca roku graliśmy 30 meczów, nie przekazano złotówki. To jest jakby pierwszy element. Siedzieliśmy cicho, nikt nic nie mówił. 16 grudnia wybuchła bomba i prezydent nas zaatakował na Facebooku. W międzyczasie były moje usilne próby na spotkanie i ciągle była odmowa, że nie ma czasu. Więc wie pan, ja się nie sfochałem, trochę zażartowałem na Twitterze, że przepraszam wszystkich, ale mam tajemnicę do zakomunikowania. Moje prawdziwe nazwisko to Jan Foch. No więc może to o to chodzi, tak? To znaczy prezydent prowadzi pewną grę, której celem jest usunięcie mnie z klubu. Wie pan, i to ja nie widzę w tym nic złego.
No dobrze, ale w zasadzie można powiedzieć, że wszyscy widzą, co się dzieje, że jest wojenka. Natomiast czy myśli pan, że w jakiś sposób...
To...
No między wami jest teraz absolutnie osobista wręcz wojenka, mam wrażenie.
Nie, panie Jacku, żeby wszystko było jasne. To jest trochę tak jakby... Nie relatywizujmy pewnych spraw. Hitler w 1939 roku zaatakował Polskę. Pan Kubicki zaatakował w grudniu tego roku klub. I teraz pytanie jest, jaka wojenka? To jest śmiertelna wojna agresora, który chce zniszczyć klub. Wie pan, to nie ma żadnej przestrzeni na dogadanie się. Wie pan, nawet wojewoda pokazał mu, czy inne osoby pokazują, politycy, przyjaciele prezydenta, ludzie, którzy mu pomagają, proszą o porozumienie. Ja jestem jutro w stanie się porozumieć, natomiast moje warunki, czy mój status quo, który przekazałem zresztą w prywatnej rozmowie, którą miałem z prezydentem przed Radą Miasta, gdzie prosiłem po prostu o to. No, pan prezydent powiedział jasno, ja chcę mieć prezesa w klubie i wtedy będziemy wracali do normalnej współpracy. No i pan co, no, w prywatnym klubie, żeby miasto sobie zażądało posiadanie prezesa.
Ale to teraz pan to usłyszał przed tą radą ostatnią?
Tak, w piątek rano.
Aha.
I to jest warunek pana prezydenta, więc wie pan, no, ja mogę powiedzieć tak, okej, możemy rozmawiać o wszystkich rzeczach, ale ja nie pozwolę na to, żeby miasto nam nie pomaga. Miasto robi coś, to jest trochę jego obowiązkiem. Mianowicie wspieranie sportu w różnych jego dziedzinach należy do zadań własnych miast. I oczywiście miasto może powiedzieć, że nie ma pieniędzy i nie będzie wspomagało sportu. Ja to uszanuję. Ale jeżeli przekazuję pieniądze do Falubazu, do sportu, który nie ma dużo wspólnego niestety z masowym uprawianiem, a nie przekazuję do koszykówki, która jest drugim najczęściej uprawianym sportem przez ludzi w Polsce, gdzie mamy ligi amatorskie, gdzie mamy młodzieżowców, gdzie mamy kilka organizacji, które dzisiaj szkoli młodych adeptów koszykówki, gdzie mamy, no, powiedział, modę na koszykówkę. Chyba, i teraz mogę powiedzieć tak, miasto to nie jest jego... Pan, miasto próbuje z pieniędzy zrobić element szantażu albo element kontroli wszystkich i wszędzie. Ja mam pytanie takie zasadnicze. Czy pan kiedyś dowiedział się, jakie są warunki rozdziału pieniędzy pomiędzy małymi klubami w Zielonej Górze? Czy jest jakiś regulamin? Czy są jakieś zasady prowadzone podziału pomiędzy innymi klubami?
Nie ma takich zasad w tej chwili.
Uważaniu. I wie pan, i to jest dla mnie niestety taka sytuacja. I to każdy niech zrozumie. Okay. Dlatego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Nie, ja tylko skończę. Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, bo wtedy można pływać. Jednemu dam pozwolenie na odbudowę, na drugiemu nie dam. Dlatego tutaj są... To jest takie państwo trochę, czy miasto stworzone na zasadzie, kto jest grzeczny, cicho siedzi, dostanie pieniądze, kto jest niegrzeczny i ma kilka słów za dużo do powiedzenia, to posiedzi w kącie. Wie pan, Ja, nie o to chodzi. My sobie bez miasta, ja to powiedziałem to panu prezydentowi w oczy, my sobie bez pieniędzy miasta damy radę jako klub. Nie jesteśmy żadnym bankrutem, nie jesteśmy w żadnej sytuacji patowej i tak dalej. Mamy przyjaciół, mamy sponsorów, mamy plan, wychodzimy z niego, działamy, nie mamy, ja nie powiem, że nie mamy problemów, mamy problemów, ale kto ich dzisiaj w COVID-zie nie ma? Nie mamy kibiców, mimo tego przeżyliśmy. Mamy dzisiaj kwiecień. Te wszystkie zapowiedzi pana prezydenta o tym, że klub zbankrutuje, jest nieprawdziwy. Zapytał mnie na tym spotkaniu wprost, ile potrzebuje z pieniędzy do końca sezonu? Tego. A ja powiedziałem, ani złotówki. Dlatego, że ja za chwilę będę miał pieniądze z VTB i ja sobie dam radę. Zrozummy. Daliśmy radę w tym sezonie. Daliśmy sobie radę i to nieprawda jest to, że jesteśmy niewypłacalni i tak dalej. Pan prezydent tą śpiewkę prowadzi tylko i wyłącznie po to, żeby zdyskredytować moją osobę, która 20 lat działa na koszykówce i każdy, kto mnie zna, to wie do końca, że ja wkładam pieniądze w to, a nie wyciągam nigdy złotówki. Nie powiem, jaką kwotę włożyłem, ale ona jest olbrzymia. I to nie jest nawet kwestia, jakie pieniądze. Pół mojego życia na to spędziłem, poświęciłem na to bardzo wiele innych rzeczy po to, żeby zbudować silną drużynę koszykówki. Dzisiaj to osiągnęliśmy. Dzisiaj ta drużyna ma pewną wartość. Będziemy dzisiaj robili akcję dla kibiców. Kibice obejmą tę akcję i będziemy klubem miejskim.
Okej, okay, muszę zadać ostatnie pytanie. Przepraszam, bo czas. Tak, ostatnie moje pytanie, bo pan mówi, koniec, że ta sytuacja mimo wszystko, że idziecie do przodu. Natomiast mimo wszystko mam pytanie, czy brak tych 1 500 000 na dzisiaj powoduje, że nie wiem, że brakuje wam, no nie wiem, na pensję, na jakąś obsługę meczów, na jakieś, nie wiem, obsługę transmisji meczów, na podróże. Czy to powoduje, że jednak w kasie brakuje, że musicie się zapożyczać na bieżące sprawy?
Znaczy powiem tak, pewnie, że brakuje pieniędzy, dlatego sprzedaliśmy Infernberga. No wie pan, decyzja o sprzedaży była podyktowana przewidywaniami, że tych pieniędzy nam nie stanie.
No tak, ale one zostały wydane, dzisiaj, tak? Co teraz?
Dzisiaj mogę powiedzieć jasno, ten sezon dogramy, natomiast te 1,5 miliona z miasta jest dla nas kluczowe co do decyzji, co do tego sezonu. I w związku z tym mamy trochę czasu na to, nie panikuję. Myślę, że Falubas ma dużo większy problem, bo oni we wrześniu przestaną jeździć. My gramy do końca grudnia, więc mamy trochę więcej czasu. Myślę, że będą nowe konkursy. Te konkursy muszą być ogłoszone zgodnie z tymi wytycznymi Rady Miasta z 2011 roku. Nie można robić jakichś dzikich ilustracji, nie można wprowadzać innych zasad. Myślę, że ten konkurs zostanie w najbliższym czasie. I teraz uwaga, jedna sytuacja. Ja mogę panu wysłać umowę z tamtego roku z miastem Zielona Góra na realizację tego konkursu. My nie możemy złotówki wydać na cel inny niż miasto nam napisało. My wydajemy te pieniądze tylko na zawodników, tylko na trenerów i tylko i wyłącznie na kwestie sędziów, organizacji meczy, związanych, wystawionych faktury po dniu podpisania umowy i bieżących, nieprzeterminowanych. Więc jaka bzdura opowiadania, że miasto nie ma kontroli nad tymi pieniędzmi. Ma piękną kontrolę, pełną kontrolę, potem jest rozliczenie, kontrola przez urzędników. W poprzednich latach to też było robione przez Departament Prezydenta. Nie ma żadnego problemu, żeby przyjść do nas te wszystkie dokumenty obejrzeć, sprawdzić faktury, parawki zobaczyć opisy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było robione przez ostatnich 10 lat. I to jest w ogóle bzdura, którą pan prezydent opowiada. Wiecie, proszę państwa, ja powiem tylko tyle. 100 czy 1000 razy powtórzone kłamstwo nie staje się prawdą. Nie dajmy się oszukać. Prezydentowi nie chodzi o to, żeby koszykówce pomóc. Cel jest taki, to powiem, dzisiaj wiem o tym. Cel jest taki, że w Zielonej Górze ma zostać tylko Żużel. Koszykówka ma być sprowadzona do pierwszej, drugiej ligi, no bo nie ma generalnie pieniędzy więcej w mieście i żeby mieć Żużel na wysokim poziomie, to 50 lat koszykówka była zawsze w cieniu. Zobaczmy, od 2013 roku mamy zmianę sytuacji. To był ostatni rok, kiedy mieliśmy 2 medale mistrzostw Polski w 2013 roku. I teraz jest tak, że my zdobywamy złota, my zdobywamy brązy, puchary. Żużel niestety przez ostatnich kilka lat ma delikatnie sytuację kryzysową. Dlaczego? Dlatego, że my przejęliśmy część sponsorów Żużla. I tu tak naprawdę brudna walka, która dzisiaj jest między miejskim klubem i naszym, powoduje to, co powoduje. Wie pan, okej, okay, jeżeli mieszkańcy tego miasta, jeżeli fani koszykówki chcą mieć koszykówkę w drugiej lidze, nie ma problemu.
Kropka.
Ja powiedziałem kiedyś tak, ja w taki projekt się nie piszę, to nie ma sensu grać dla garstki.
Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.